To szczególne, rzekł ten ostatni zamyślając się. Więc mówiłeś pan o mnie całkiem głośno? Tak jest, panie. Postąpiłem bez wątpienia nierozważnie. Ale cóż pan chcesz, nazwisko takie jak pańskie mogło mi służyć w podróży za tarczę, a sam pan niech osądzi, czy ukrywałem się za nią nazbyt często. Pochlebstwo było dobrze zastosowane, bo pan de Treville lubił, aby mu kadzono, podobnie jak król i jak kardynał. Nie zdołał też ukryć uśmiechu, widocznego zadowolenia. Lecz uśmiech niebawem zniknął z twarzy, a pan de Treville począł się dalej wypytywać o zajście w Meung. Powiedz mi, pytał, czy ten szlachcic nie miał przypadkiem nieznacznej blizny na policzku? Tak jest, jak gdyby od zadraśnięcia kulą. Czy nie był to człowiek pięknej postawy? Tak jest. Wysokiego wzrostu? Tak jest. O bladej cerze i czarnych włosach? Tak, tak, wszystko się zgadza. Ale jakimże sposobem znasz pan tego człowieka? Ach, jeżeli go kiedyś odnajdę, a przysięgam panu, że odnajdę go choćby w piekle. Oczekiwał na kobietę? Pytał dalej pan de Treville. W każdym razie odjechał dopiero po krótkiej rozmowie z tą, na którą czekał. Czy nie wiesz pan, jaki był temat ich rozmowy? Wręczył jej jakąś szkatułkę. Oświadczył, że w szkatułce tej są zawarte potrzebne instrukcje i polecił, aby nie otwierała jej wcześniej, aż dopiero w Londynie. Czy kobieta ta była Angielką? Nazywał ją Milady. To on, szepnął pan de Treville. To on, a sądziłem, że znajduje się jeszcze w Brukseli. Och, panie, jeżeli znasz tego człowieka, wykrzyknął D'Artagnan, powiedz mi, kim jest i gdzie go mogę znaleźć, a w zamian za to zrzeknę się chętnie wszystkiego. Nie będę nawet korzystał z twojej obietnicy przyjęcia mnie w szeregi muszkieterów, albowiem przede wszystkim chcę się pomścić. Miej się na baczności, młody człowieku, zawołał pan de Treville. Przeciwnie, jeżeli go spotkasz idącego ulicą, przejdź na drugą stronę. Nie uderzaj o taką skałę, albowiem zdruzgotałby cię jak szkło. Naraz pan de Treville przerwał, tknięty nagłym podejrzeniem. Czy tak wielka nienawiść, jaką młody wędrowiec objawiał tak gwałtownie względem tego człowieka, który, co nie wydawało się nazbyt prawdopodobne, miał mu zrabować list ojca, czy ta nienawiść nie ukrywała jakiegoś podstępu? Czy ten młody człowiek nie został nasłany przez jego eminencję? Czy nie przychodził po to, aby zastawić jakieś sidła? Może ten rzekomy D'Artagnan był tylko emisariuszem kardynała, którego chciano wprowadzić do jego domu, aby najpierw pozyskał jego zaufanie, a potem go zgubił, jak się tysiąckrotnie działo w owe czasy. Spojrzał na D'Artagnana jeszcze przenikliwszym wzrokiem aniżeli za pierwszym razem. Ale uspokoił się zaraz nieco, widząc to oblicze tryskające przebiegłą roztropnością i afektowaną uniżonością. Nie ulega wątpliwości, że to Gaskończyk pomyślał. Ale może być nim zarówno dla kardynała, jak dla mnie. Zobaczymy. Trzeba go wziąć na próbę. Mój przyjacielu, rzekł powoli, pragnę jako synowi mojego starego przyjaciela, ponieważ opowieść twoją o utraconym liście uważam za prawdziwą, pragnę więc, jak powiadam, wynagrodzić ci chłód, który poprzednio odczułeś w moim powitaniu, i wyjawić ci tajniki naszej polityki. Otóż król jegomość i kardynał są najlepszymi przyjaciółmi. Wszystkie ich pozorne waśnie mają jedynie na celu wprowadzenie w błąd głupców. Nie chciałbym zaś, aby mój ziomek, piękny i dzielny kawaler, posiadający wszelkie warunki, by się wybić, dał się zmamić tymi obłudnymi pozorami i jak dudek pozwolił się złapać w matnię, z powodu której już tylu się zgubiło. Wiedz zatem, że jestem najzupełniej oddany tym dwom potężnym panom i że wszystkie moje postępki mają tylko to na celu, aby służyć królowi i panu kardynałowi, który jest jednym z najświetniejszych geniuszów, jakich wydała Francja. A teraz, młodzieńcze, zastosuj się do tego i jeżeli byś, czy to z powodów rodzinnych, czy to z powodu twoich stosunków, czy wreszcie wskutek osobistego popędu żywił niechęć ku kardynałowi, nieprzyjaźń, jaką widzimy, objawiającą się u szlachty, w takim razie pożegnaj mnie i rozstańmy się. Będę ci pomagał w tysiącznych wypadkach życia, ale nie chcę, abyś był związany z moją osobą. Mam nadzieję, że tą szczerością pozyskam w tobie w każdym razie przyjaciela, ponieważ jesteś aż do tej chwili pierwszym młodzieńcem, z którym rozmawiam tak otwarcie. Treville myślał jednocześnie, Jeżeli to kardynał nasłał na mnie tego młodego lisa, to z pewnością wiedząc, do jakiego stopnia go nie cierpię, nie omieszkał także powiedzieć swemu szpiegowi, że najlepszym sposobem pozyskania moich względów jest mówienie o nim samym jak najgorzej. Tak więc, pomimo protestów z mojej strony, chytry kmotr odpowie mi niewątpliwie, że jest przejęty wstrętem ku jego eminencji. Tymczasem stało się inaczej zupełnie, niż przewidywał pan de Treville. D'Artagnan odpowiedział z największą prostotą. Panie, przybywam do Paryża ożywiony całkiem podobnymi intencjami. Ojciec mój polecił mi nie ustępować w niczym nikomu, z wyjątkiem króla, księcia, kardynała i pana. Tych trzech ludzi bowiem uważa za najpierwsze osoby we Francji. Jak można zauważyć, D'Artagnan dodał nazwisko pana de Treville'a do tamtych dwóch, ale sądził, że ten dodatek nic zaszkodzić nie może. Mam zatem największe uwielbienie dla pana kardynała, mówił dalej, i najgłębsze poszanowanie dla wszystkich jego czynów. Tym lepiej dla mnie, panie, że raczysz mówić ze mną otwarcie, jak to wspomniałeś, dzięki temu bowiem czynisz mi zaszczyt, że mogę być dumny z tej zgodności przekonań. Jeżeli jednak żywisz względem mnie jakąś nieufność, najzupełniej zresztą zrozumiałą, to zdaję sobie sprawę z tego, że mówiąc prawdę, gubię się w twoich oczach. Ale mimo, że to bardzo źle dla mnie, mam tę pociechę, że nie możesz pan nie mieć dla mnie szacunku. A o to chodzi mi najbardziej na świecie. Pan de Treville był zdumiony do najwyższego stopnia. Ta przenikliwość, ta otwartość wreszcie wywołały zachwyt, ale nie rozproszyły jego wątpliwości. Im bardziej ten młodzieniec przewyższał innych młodych ludzi, tym bardziej należało się go obawiać, jeżeli grał komedię. Tym niemniej pan de Treville uścisnął dłoń D'Artagnana, mówiąc: jesteś zacnym chłopcem, ale w obecnej chwili nie mogę dla ciebie uczynić nic więcej ponad to, z czym ci się dopiero co ofiarowałem. Pałac mój stoi zawsze przed tobą otworem. Nieco później, mając możliwość zwrócenia się do mnie w każdym czasie, a więc w następstwie także możliwość wykorzystania każdej nastręczającej się sposobności, otrzymasz prawdopodobnie to, co pragniesz otrzymać. Innymi słowy, odpowiedział D'Artagnan, oczekujesz pan, abym się okazał godny tego. Doskonale. Bądź pan spokojny. Nie będziesz zbyt długo na to czekał, dodał z poufałością gaskońską. I skłonił się, chcąc odejść, jak gdyby odtąd wszystko już tylko od niego wyłącznie zależało. Ależ zaczekaj, rzekł pan de Treville, zatrzymując go. Przyrzekłem ci przecież list do dyrektora akademii. Czyż byłbyś za dumny, aby go przyjąć, mój młody szlachcicu? Nie, panie, odrzekł D'Artagnan, i zaręczam, że nie stanie się z nim tak jak z tamtym listem. Będę go strzegł dobrze, tak, że przysięgam, dojdzie podług swego adresu, a biada temu, kto by usiłował mnie go pozbawić. Pan de Treville napisał list, zapieczętował go i powstawszy z krzesła podszedł do młodzieńca, aby mu go wręczyć. Ale w tej samej właśnie chwili, gdy D'Artagnan wyciągnął rękę, aby go odebrać, pan de Treville zdziwił się niepomiernie, widząc, że jego protegowany czyni gwałtowny skok, czerwienieje z gniewu i wypada z gabinetu, krzycząc: na rany boskie, tym razem mi nie ujdzie. Kto taki? Spytał pan de Treville. Och, ten złodziej, odpowiedział D'Artagnan. Ach, nikczemnik. I zniknął. Wcielony diabeł, mruknął pan de Treville. A może, dodał, był to tylko podstępny manewr z jego strony, by umknąć, skoro się przekonał, że zamiar jego chybił celu.